Witam Państwa, kłaniam się, Wysław Pilch. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, zaczęły się rozmowy handlowe między Pekinem i Waszyngtonem w Szanghaju, no i się zaczęły schody. Cytuję Global Times, 31 kwietnia, ich redakcyjny artykuł, więc istotny. Tytuł artykułu: czas na szczerość ze strony USA w rozmowach handlowych z Chinami. Cytuję. Konsultacje handlowe Chin i USA na wysokim szczeblu, zostały wznowione we wtorek w Szanghaju po około 3 miesiącach przerwy, co jest krokiem pozytywnym podjętym przez zespoły negocjacyjne obu krajów w celu osiągnięcia konsensusu, po konsensusie osiągniętym z kolei przez dwóch przywódców państwowych na szczycie w Osace. Jednak już we wtorek wieczorem w Pekinie strona amerykańska wydawała niezborne dźwięki, próbując wywrzeć większą presję na Chiny. Stany Zjednoczone, czytają dalej, często wydają przekazują niekonstruktywne uwagi, gdy tylko rozpoczynają się rozmowy handlowe między Chinami i USA. Wydaje się, że to stało się już nawykiem Waszyngtonu w kontaktach z Chinami, ale to oczywiście nie jest dobry styl. Doświadczenie ostatniego półtora roku w pełni pokazało, że amerykańska taktyka marchewki i kija w stosunku do Waszyngtonu w tak krytycznych i wrażliwych czasach nigdy nie zadziała. Ostatnia wiadomość nie jest niczym nowym, jak twierdzenie na przykład, że Chiny radzą sobie bardzo źle, najgorszy rok w ciągu ostatnich 27 lat, to jest cytat, albo na przykład kolejny cytat: Chiny straciły 5 milionów miejsc pracy z powodu ceł Trumpa. Kolejny cytat. Czy my jesteśmy pewni naszej sytuacji gospodarczej w Chinach, czy też musimy o to pytać Waszyngton? Gospodarka Chin jest stabilna i idzie pełną parą, co daje Chinom pewność, że nie musimy bezwarunkowo ustępować. Stany Zjednoczone wielokrotnie powtarzają, że gospodarka Chin robi bokami, wysyłając nam sygnał, że Waszyngton jest bardziej zainteresowany osiągnięciem porozumienia niż Chiny. Biały Dom, cytuję dalej, oskarżył się we wtorek, że Chiny powinny teraz zacząć kupować nasze produkty rolne. Nie ma oznak, że to robią. Jednak Komisja Rozwoju i Reform, czyli to superministerstwo, powiedziała w niedzielę, że dokonuje się postęp w zakupach amerykańskich produktów rolnych. Zamiast tego Chiny powinny przypomnieć Stanom Zjednoczonym o wypełnianiu ich zobowiązań, w tym zniesieniu sankcji na Huawei. Co więcej, Biały Dom mówi, że Pekin czeka na wyniki wyborów prezydenckich USA w 2020 roku i ma nadzieję, że demokrata John Biden wygra, a następnie Chiny będą plądrowały USA. Te chaotyczne, bezsensowne zarzuty są spekulacjami Białego Domu. Czy wybory w USA w 2020 roku mają wpływ na to, czy Chiny i USA zawrą umowę handlową? Chiny negocjują ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Partią Republikańską. Na całym świecie to Stany Zjednoczone, a nie Chiny, stały się najtrudniejszym krajem w handlu. USA wyrzuciły za okno zbyt wiele umów i zasad. W jaki sposób Biały Dom chce przekonać wszystkich, że Chiny zawsze zmieniają umowy w końcu na swoją korzyść? Wygląda na to, że USA mówią o sobie. Rozmowy handlowe między Chinami i USA trwają od zeszłego roku. Jeśli strona amerykańska uważa, że może zrealizować swój cel przez blefowanie, byłoby to znacznie łatwiejsze dla Waszyngtonu, ale tak nie jest. Blefowanie nic nie da. Biały Dom pragnie zawrzeć umowę handlową z Chinami, ponieważ nadal mówi o tej sprawie. Przynajmniej mówi. Wówczas obie strony powinny być uczciwe i szczere, starając się znaleźć wspólne podstawy w punktach spornych. Maksymalne ciśnienie było nadużywane wcześniej, jak efekt spada. Obie strony muszą przywiązywać wagę do głównych obaw drugiej strony. Szczerość będzie kluczem do przełamania impasu między Pekinem a Waszyngtonem. Stany Zjednoczone muszą zmienić swój zły nawyk używania trudnych rozmów, aby kibicować swojemu zespołowi negocjacyjnemu, co łatwo podważa kruche wzajemne zaufanie między Chinami i USA. USA muszą budować pozytywny wizerunek jako wiarygodny i rozsądny, co może być bardziej skuteczne niż wywieranie maksymalnej presji na partnerów negocjacyjnych. Proszę Państwa, to wszystko. Właściwie ja nie do końca rozumiem tego przedostatniego zdania, że muszą zmienić, USA musi zmienić swój nawyk używania trudnych rozmów, aby kibicować swojemu zespołowi negocjacyjnemu. Znaczy, tu nie chodzi chyba o kibicowanie. Tu chodzi o to, że w momencie, gdy... To no, oczywiście, że tu nie chodzi o kibicowanie. Tu chodzi o to, że Stany Zjednoczone w czasie rozpoczęcia negocjacji, czy administracja amerykańska w czasie rozpoczęcia negocjacji zespołów negocjacyjnych zaczyna wywierać na te zespoły dodatkowe presje, to niejednokrotnie bywało, które to presje z zewnątrz szkodzą tylko negocjacjom. Tak, no więc co ja o tym mogę powiedzieć? Ale mili Państwo, mówiłem o tym tyle razy, że właściwie, no, ale muszę powtarzać, nic na to nie poradzę. Administracja Trumpa, czy on sam, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to tam jest, czy to jest większy zespół ludzi w to zaangażowany, czy to ten sam człowiek robi takie manewry. Ale podejrzewam, że to jest jego autorski pomysł, żeby właśnie w czasie negocjacji, kiedy rozpoczynają się tylko negocjacje, natychmiast wrzucać, znaczy natychmiast wokół tych negocjacji tworzyć negatywną atmosferę. Negatywną, bo on nie potrafi tworzyć atmosfery pozytywnej z bardzo prostego względu. Ja myślę, że... Znaczy myślę, ja opieram się na tym, co on sam napisał, znaczy za niego napisali dziennikarze książkę właśnie o sztuce jego negocjacji, o tym, że on się nauczył od Żydów na Manhattanie, z którymi współpracował, znaczy z którymi, no tak, współpracował, nie wiem, czy to właściwie słowo, z którymi konkurował na rynku nieruchomości w Nowym Jorku, nie tylko na Manhattanie. Więc i tam to jest wojna właściwie między tymi firmami, które zajmują się nieruchomościami. No a Żydzi, to Państwo wiecie, to jest naród miłujący pokój, prawda? Od rana do wieczora niczym nie mówią, tylko o pokoju i w obydwu rękach trzymają pistolety maszynowe. Tak, no więc Trump się od nich tego nauczył i zresztą wielokrotnie, kilkakrotnie przynajmniej powtarzał tą frazę, która jakby dla mnie, która przylgnęła do niego, jeśli chodzi o mnie. A mianowicie on chyba wychodzi, on wychodzi z takiego założenia jak Hitchcock kiedyś. Na początku filmu jest trzęsienie ziemi, a później już jest tylko gorzej. A więc tutaj w przypadku Trumpa na początku negocjacji jest trzęsienie ziemi, a później już jest tylko gorzej. A groźby, no wszelkiego rodzaju inwektywy, groźby, to jest styl negocjacji Trumpa. I mówiłem wielokrotnie o tym, że to jest coś tak bardzo odmiennego od normalnych, cywilizowanych sposobów negocjacyjnych, że aż zdumienie to budzi, że prezydent USA chwali się takimi metodami i w dodatku je stosuje. Stosuje, bo on je stosuje. No ale taki jest i polityka amerykańska taka jest. No dlaczego jest taka? No bo Żydzi amerykańscy wywierają tak kolosalny wpływ na wszystkie sfery amerykańskiego życia publicznego, że nie sposób, żeby było inaczej. No, ja się temu naprawdę nie dziwię. I będzie tylko gorzej. I będzie tylko gorzej. W miarę upływu czasu będzie tylko gorzej. Podejrzewam, że w przyszłym roku może być tak, że po prostu następnym prezydentem, jeśli może nie w kolejnych, nie w tych wyborach, ale może następnych, prawdopodobnie w tych albo następnych, prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Żyd. No i ziści się to, to o czym mówił jeden z członków założycieli, ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, czy to nie był Franklin, który mówił o tym, że coś takiego mówił, że jeśli dopuścimy Żydów do władz, to Stany Zjednoczone się skończą. No i znaczy o coś takiego mówię. Dokładnie nie przypominam sobie tego jego sformułowania, ale jak powiadam, to jest jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. No on coś tam chyba wiedział, prawda? A nie był jakimś tam półgłówkiem, tępym, jak to Żyć by powiedzieli antysemitom. No więc tak. Więc Stany Zjednoczone idą w tym kierunku jako państwo i no i cóż, no i to jest ich problem, gdyby nie to, że to też nas dotyczy i dotyczy Chińczyków, to tam powiedział, ach, pies ich ganiał i małe pieski. Ale nie, wszystkich to do nas się to dotyczy, bo wszyscy, cały kraj, cały świat będzie musiał z tym żyć. Na razie Trump stosuje żydowskie metody. Niedługo będzie żyć i będzie stosował żydowskie metody i wtedy dopiero zobaczymy, jak to może być wesoło. Czy to jest szowinizm? Bo zaczynam się ciągle poruszać w tym obszarze, bo zarzucono mi, że to jest szowinizm. Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest realna ocena sytuacji, no bo jeśli jakaś grupa narodowościowa robi to, co robi, no to jeśli można przeanalizować działania tej grupy narodowościowej w ciągu ostatnich 20, tylko 20 lat, no to przecież to wnioski nasuwają się same. No. Okej, okay, ale właśnie, znaczy to, tutaj nie można oddzielić, nie można oddzielić wpływu żydostwa amerykańskiego od polityki amerykańskiej. No już się tego nie da zrobić. Oni, jak powiedziałem, mają zbyt wielki wpływ na politykę amerykańską. Wywierają go w bezpośredni sposób na co dzień. Po raz któryś tam tysięczny przypominam, że najbliższym doradcą pana Trumpa jest jego zięć, Jared Kushner. Żyd ortodoksyjny, więc jego córka Trumpa przeszła na judaizm, więc to naprawdę nie pozostaje bez wpływu na ojca. No nie może, po prostu nie może. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, znaczy nigdy, przenigdy w żadnym tekście chińskim nie pojawi się słowo Żyd. Nie, oni, mamy chyba cenzura na to słowo, na określenie tej nacji. A myślę, że nie bez kozery. Znaczy, no, jestem pewien, że nie bez kozery. Robią. Znaczy, Chińczycy są bardzo pragmatyczni. Doskonale wiedzą, kto rządzi światem. Światem zewnętrznym, jeśli nie chińskim, ale światem zewnętrznym. Doskonale wiedzą i zdają sobie sprawę z tego, że muszą się z tą grupą układać. To jest jasne. Dla mnie to jest oczywiste. Tym bardziej, że ta grupa narodowościowa posiada możliwości, których Chińczycy jeszcze długo, długo, długo nie będą mieli. Ale wszelkiego typu możliwości. Więc tylko, ja twierdzę, że tylko gigantycznemu spokojowi kierownictwa pekińskiego, kierownictwa z Pekinu, zawdzięczamy to, że jeszcze nie ma wojny. bo gdyby nie to, nie ten gigantyczny chiński spokój, to ta wojna by już wybuchła ze 20 razy. I teraz znowu pytanie po przeczytaniu tego artykułu. Skoro ledwo się zaczęły negocjacje w Szanghaju, już Amerykanie zaczynają wokół nich robić problemy, no to jakie są szanse na pozytywne zakończenie tych negocjacji? Myślę, że niewielkie. Większość tekstów, które ostatnio czytam, i państwu, i tylko sam, skłania mnie do bardzo prostej tezy. Znaczy, w części tych tekstów to przebija, to jakby jest prawie powiedziane, że te negocjacje będą trudne i mogą być bardzo, bardzo długie. O, długie. I ja myślę, że to tak właśnie będzie. Że to będą długie negocjacje, przerywane negocjacje. Strony nie będą mogły się dogadać w najprostszych sprawach. No jeśli tutaj okazuje się, że coś tam zostało ustalone w czasie tych rozmów telefonicznych. Były dwie rozmowy telefoniczne między grupami tymi negocjacyjnymi, amerykańskimi i chińskimi. Nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu. I oni się tam dogadali co do tego, że co do pewnych oczywistości, że Chińczycy kupują żywność, a tamci odkładają na bok blokadę Huawei. No i wygląda na to, że Chińczycy zaczynają kupować żywność, a z Huawei jak nic nie było, tak, jak się nic nie działo, tak się nic nie dzieje pozytywnego. No jeśli takiej prostej rzeczy na wstępie nie można zrealizować, to jakie mogą być rokowania? Sami Państwo sobie odpowiedzcie na to pytanie. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.